Dzień dobry Państwu, to jest sobota 2 lutego 2019 roku. Antoni Opaliński, witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania programu Wschodniego Radia Wnet. Warszawa 87,8, Kraków 95,2, oczywiście wnet.fm. Wczoraj, 1 lutego, to najpiękniejsze święto III RP, czyli Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. To jest też ten dzień, kiedy myślimy o tych, którzy walczyli za kordonem, którzy walczyli na Kresach, którzy nie chcieli się poddać, którzy walczyli o tą zabraną nam część Polski. Myślę, że można przypomnieć dzisiaj jedno nagranie właśnie związane z tą epopeą walki o polskie Kresy. 2 lata temu podczas zjazdu żołnierzy AK Sybiraków miałem okazję rozmawiać z panią Stefanią Szantyr, która jako młoda dziewczyna z Wilna uczestniczyła w konspiracji Związku Walki Zbrojnej i Walki Krajowej, która później spędziła kilka lat na Syberii. Szczęśliwie jej się udało wrócić do Polski. To była dość długa rozmowa o dramatycznych losach, ale też rozmowa o tych pięknych polskich Kresach. A teraz będzie fragment takiej dramatycznej, ale jednak niosącej nadzieję historii z Zesłania. Stefania Szantyr.
Muszę jeszcze opowiedzieć o jednej historii, która przeszła też i była powtarzana we wszystkich obozach. Na skutek kontuzji dostanej, którą dostałam tam w lesie, byłam przewieziona do centralnego szpitala na pewien czas. To był ogromny teren, na którym był teren szpitalny, który miał 10 jakichś korpusów albo więcej z różnymi specjalnościami. Poza tym był jeden barak. Znaczy odgrodzona była ta zona szpitalna. Obok dalej była zona tych łagierników, więźniów. I to przede wszystkim byli mężczyźni, więc były baraki męskie. Ale był jeden odgrodzony też potem barak żeński. Kobiet było tam mniej. I po pewnym czasie, jak trochę stan mu się poprawił, zostałam zatrudniona w laboratorium dzięki głównemu lekarzowi, który Polaków darzył wielką sympatią. Zresztą tam siostrą oddziałową starszą była Polka, więc ona też czuwała. Ja zostałam zatrudniona w laboratorium. I była taka sytuacja, że do laboratorium, do zony tej szpitalnej, trzeba było wyjść z zony żeńskiej i kawałeczek, no nie wiem, kilka metrów przejść takim chodniczkiem koło baraku męskiego, żeby wejść w zonę szpitalną. I proszę sobie wyobrazić, że pewnego dnia, kiedy szłam do pracy, mężczyźni mieszkający w tym baraku, który mijałam, grali w karty. I grali w karty o tego, kto pierwszy przejdzie koło ich okien. I właśnie to byłam ja. No muszę powiedzieć, dowiedzieliśmy się przez przypadek, bo obok laboratorium był gabinet dentystyczny, a do dentysty przychodzili bandziory, przychodzili z różnymi sprawami. I jeden z tych bandziorów powiedział, no szkoda takiej młodej, ładnej dziewczyny, że została przegrana w karty. Więc ten lekarz, dentysta natychmiast powiedział lekarzowi głównemu i ta sprawa rozeszła się w obozie, rozeszła się w szpitalu. Lekarz główny powiedział, żebym w ogóle nie opuszczała laboratorium, żebym tam nocowała, nie wychodziła, ale wezwano naczelnika obozu. Ale naczelnik obozu powiedział, że wobec takich jakichś już zakładów tych bandziorów, to on jest bezsilny, bo czy wcześniej, czy później oni muszą wykonać ten wyrok. Oni mogli mnie zarąbać, zgwałcić, zrobić co chcą. Po prostu przegrali mnie. I powiedział, że jest bezsilny. Więc troszeczkę wszyscy przeżywali, bo jakoś tak, no tak jak powiedziałam, darzyli sympatią Polaków i Polki. Ja byłam w tym czasie też zaprzyjaźniona z pracującą na oddziale wewnętrznym siostrę medyczną, to była Estonka, nazywała się Made Tikerpu. Śliczna dziewczyna. A muszę powiedzieć, że w niej to wszyscy pacjenci byli zakochani, bo była naprawdę piękna, śliczna i bardzo miła dziewczyna. Jak się dowiedziała o tym, jaki wyrok nade mną wisi, bardzo płakała. A w tym czasie na oddziale leżał jeden z przywódców tych bandziorów. Kiedy zobaczył, że ona tak płacze, a też darzył ją swoją wielką miłością, ona powiedziała, o co chodzi. Na drugi dzień ten bandzior znikł nagle z łóżka szpitalnego i nie było go chyba 2 czy 3 dni. Po tych kilku dniach zjawił się i podszedł do Mady i powiedział, słuchaj, ja chcę ci w dowód mojej miłości, chcę ci zrobić wielki prezent. Ja odegrałem w karty twoją przyjaciółkę i ją ci teraz w prezencie daję. Muszę powiedzieć, że lotem błyskawicy rozeszło się to nie tylko w naszym obozie, ale w innych, bo nawet kolega z innego obozu w swojej książce to opisywał. Muszę powiedzieć, że to był jakiś cud boski. Ja wierzę, że to moja mama wymodliła gdzieś u Pana Boga, bo nie wierzyła, że ja nie żyję, chociaż miała wiadomość z Czerwonego Krzyża, że ja zmarłam w obozie. Taka była wiadomość, ale mamusia nie wierzyła. I wierzę, że to ona wymodliła.
To był fragment rozmowy z panią Stefanią Szantyr, żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, która spędziła wiele lat na zesłaniu na Syberii. Cała ta rozmowa ukazała się kiedyś w Kurierze Wnet, a Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklęty był wczoraj, natomiast uroczystości oczywiście trwają jeszcze przez cały weekend. To jest program Wschodni Radia Wnet, godzina 10:08. W zeszłym tygodniu, w zeszły weekend odbyły się wybory w Mołdawii. My tak w ciągu tygodnia opowiadaliśmy trochę o tych wyborach, bo tam się działo bardzo wiele ciekawych rzeczy, które mają chyba znaczenie nie tylko dla tego niewielkiego, choć ważnego z punktu widzenia i polskiej polityki, i polskiego bezpieczeństwa, i także polskiej historii kraju. Tam był pan Jakub Maciejewski, publicysta tygodnika Gazeta Polska i teraz połączymy się z nim, bo on tam cały czas w Kiszyniowie przebywa i trochę próbujemy sobie podsumować, co w tej Mołdawii słychać. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam pana redaktora.
Obserwuje pan tą mołdawską scenę polityczną po tych przedziwnych wyborach. Proszę nam powiedzieć, co przez ten tydzień pan zaobserwował.
Zanim dojdziemy do smutnych tematów tutaj zdegenerowanej polityki, może nutka optymizmu na początek. Także i tutaj 1 marca jest świętem, choć zupełnie innym niż u nas jest to święto wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa, światowego dziedzictwa UNESCO. I jest to święto Martica, a mianowicie przypina się 1 marca w oczekiwaniu na wiosnę biało-czerwone takie kolorowe włóczki, które przedstawiają jakieś ludowe, tradycyjne wzorki i w ten sposób czeka się na nadejście wiosny, aż gdy zobaczy się pierwsze pączki kwiatów na drzewach, przypina się to, zostawia się to na drzewie na znak, że wiosna oto już przyszła. Ale to niestety ostatnia dobra wiadomość, jaką mam tutaj z pięknego, ale zniszczonego komunizmem i postkomunizmem kraju między Dniestrem a Prutem, ponieważ tydzień temu odbyły się w niedzielę wybory, jak rozmawialiśmy już o tym, wybory mocno sfałszowane. Tutejsi Mołdawianie mówią, że takich fałszerstw jeszcze w swoim życiu nie widzieli, a tymczasem OBWE uznała je za wiążące, generalnie cytując ich raport, generalnie prawa respektowano. No ja bym to mógł powiedzieć, że można by powiedzieć, że gwałcić, no poza tym, że zgwałcił, generalnie respektował prawa, tak samo tu brutalnie fałszowano głosy na dziesiątki tysięcy kartek wyborczych. I partia, która będzie miała drugą liczbę miejsc w parlamencie, Demokratyczna Partia Mołdawii, oligarchy Wlada Plachotniuka, nie ukrywa z jednej strony, że choć miała trzeci wynik wyborczy, ale dzięki skomplikowanej ordynacji drugie miejsce co do ilości miejsc w 101-osobowym parlamencie, od razu jej lider Wlad Plachotniuk zaraz po ogłoszeniu wyników wyborczych ogłosił, że będzie formułował rząd. Ci, którzy wygrali, socjaliści, którym patronuje obecny, jak wszyscy socjaliści tutaj, prorosyjski prezydent Igor Dodon, socjaliści biernie się temu przypatrują, choć to oni wygrali wybory. 30-kilka procent, oczywiście też wspierani wyborcami z separatystycznej Republiki Naddniestrzańskiej, no nieuznawanej oczywiście na świecie. Tamci Rosjanie wspierają Dodona głównie, choć głosy kupował też u nich Plachotniuk, ale proszę Państwa, partia wygrała, ma swojego prezydenta, ma najlepszy wynik w kraju, a ich jedyną inicjatywą to na ulicach miast billboardy z napisem dziękujemy Wam za głosy, silni socjaliści to mocne państwo. No choć brzmi to w kraju tak bardzo spustoszonym przez socjalizm i komunizm, brzmi to dosyć złowieszczo, bo mocne państwo potrafi tu być tylko wobec obywateli. Więc zwycięzcy milczą, a Wlad Plachotniuk, który przez ostatnie 10 lat takiej quasi proeuropejskiej koalicji rządzącej, bo Mołdawia miała swoją dekadę, gdy uśmiechała się do Zachodu, a Zachód uśmiechał się do niej. Plachotniuk po kolei wykańczał wszystkich swoich rywali. Dziś część z nich jest na Zachodzie, część z nich w więzieniach, część na politycznym marginesie. I Plachotniuk zawsze rządził z absolutnie tylnego siedzenia. To jest postać, która ma największy elektorat negatywny tutaj. Jest takim czarnym charakterem mołdawskiej polityki, aczkolwiek tutejsi politolodzy zauważyli, że przez ostatnie miesiące, jeszcze przed wyborami, po raz pierwszy media Plachotniuka, które stanowią tu większość tego obszaru wolności słowa w Mołdawii, media Plachotniuka zaczęły promować już nie tylko partię, ale też konkretnie jego. I Plachotniuk, jak rzadko kiedy, po wyborach wypowiadał się o tym, że to on będzie tworzył nową tutaj koalicję rządzącą, ponieważ jego partia ma drugie miejsce co do ilości siedzeń w parlamencie. Natomiast on będzie na pewno porozumiewał się z partią Ilana Shora, skazanego na 7 lat więzienia za udział w aferze wszechczasów tutejszej. Miliard dolarów kilka lat temu zniknęło z banków mołdawskich. Ilan Shor został skazany, a dziś jest, proszę Państwa, już członkiem parlamentu i prawdopodobnie będzie w rządzie Mołdawii. Plachotniuk go wypromował, nie zamknął go w więzieniu, pozwolił mu zdobyć 7 miejsc w parlamencie, bo Shor zabierał elektorat socjalistom. Więc typowy, proszę Państwa, dla systemów autorytarnych, orwellowski scenariusz, gdzie grupa rządząca wygenerowuje też swoich przeciwników, którzy de facto ją wspierają. Mam tu na myśli Ilana Shora, ale tak naprawdę nawet Dodon, nawet socjaliści prorosyjscy są tak finansowo powiązani z Plachotniukiem, że i oni są tutaj przychylni dla różnych, tworzenia tutaj różnych grup władzy. A więc teraz najważniejsze pytanie w Mołdawii jest takie. Czy Plachotniukowi uda się pozyskać jeszcze 20 osób, no licząc jeszcze z ludźmi Ilana Shora, no pozostaje mu 15 osób do kupienia, tak to się mówi wprost, kupienia stanowiskami, pieniędzmi, studiami dla dzieci parlamentarzystów albo i szantażem. To w przypadku samorządowców zdarzało się nagminnie, że tutejsi wójtowie gmin, no tak tutaj powiedzmy na język polski, czyli ci samorządowcy, lokalni przywódcy zostali setkami szantażowani i kupowani przez Plachotniuka. Czy ta sama metoda wystarczy, żeby stworzyć stabilny rząd w Mołdawii? Czy, jeśli nie, odbędą się powtórne wybory? I tu oczy skupione są na autentycznie proeuropejską, prozachodnią partię, znaczy blok polityczny ACUM, który łączy dwie partie. To liderzy tego bloku, agencji Reuters półtora tygodnia temu ogłosili, że byli podtruwani. Mieli jedna liderek miała 4 razy więcej metali ciężkich we krwi niż to jest dopuszczalne. Drugi lider Andrzej Nastase miał 9 razy więcej. I zresztą cała ta propaganda, machina fałszerstw była skierowana głównie przeciwko partii ACUM, przeciwko blokowi politycznemu ACUM. I jeśli odbędą się ponowne wybory, to tutaj oczy Mołdawian, którzy nie mają mózgów spranych przez tu bardzo, bardzo taką kosztowną propagandę, powiem, że wiemy, że głos w wyborach kosztował $20. Za 60 zł ludzie byli zwożeni autobusami po różnych częściach kraju do komisji wyborczych, by oddać swój głos wedle instrukcji wręczanej im do ręki. Przez to jest to łamanie prawa, ale ogromne pieniądze w tej skali ogólnokrajowej zostały wydane, by Plachotniuk utrzymał władzę. I jeśli to się uda, no to historia Mołdawii skręci, jak to mówią już niektórzy, w stronę nawet dyktatury. Być może będzie to nowy rozdział w historii tej części Europy. O tym się na Zachodzie nie mówi, no bo Plachotniuka Zachód przez długi czas wspierał. A jeśli będą przedwczesne wybory, no to piłka w grze. Walka się wciąż będzie tu wyborcza odbywać. No i pytanie na tyle, czy Mołdawianie są jeszcze zdolni wygenerować protest społeczny, który wywrze wpływ na polityków. A właśnie w tym roku minie 10 lat, jak to się udało. Jak po nieuczciwie przeprowadzonych wyborach 10 lat temu odbyła się tu, jak mówią Mołdawianie, mini rewolucja. Obalono rząd, powtórzono wybory, obalono rząd komunistów, no nie tych sowieckich, ale partii komunistycznej w Mołdawii i dzięki powtórzonym wyborom zawiązał się sojusz na rzecz Unii Europejskiej, który właśnie dał Mołdawii dekadę szans na zbliżenie z Zachodem. Jak będzie teraz? No przeważnie są zdania podzielone. Optymiści tutaj prozachodni twierdzą, że w tym roku będą powtórne wybory i jest jeszcze szansa na zwycięstwo przy odpowiedniej też presji Zachodu, by jednak wybory były uczciwe. By nie komentować tego słowami, że generalnie prawa respektowano.
Ale skąd się wzięła taka postawa Unii Europejskiej, która, jak wiemy z własnego doświadczenia, potrafi bardzo rygorystycznie przestrzegać, żeby nic nie odbiegało od wzorów z Brukseli? Czy to jest tak, że ta Mołdawia jest po prostu uznana za tą część postsowiecką i nikt się nią nie interesuje? Czy ona jest na tyle mała w oczach brukselskich urzędników, że nikt o tym nie mówi i właściwie nie wie do końca, gdzie to jest? Czy to jest tak, że ten oligarcha po prostu ma wpływy również w Brukseli i udało mu się jakoś sprawić, żeby specjalnie tam oko Saurona na nim nie spoczęło?
To jest bardzo dobre pytanie i właśnie wczoraj w Gazecie Polskiej Codziennie ukazał się wywiad z jednym z liderów tej proeuropejskiej autentycznej opozycji bloku ACUM, z Michałem Popsojem, i on stwierdził, że Plachotniuk ma większe wpływy w Brukseli niż Poroszenko, to znaczy ma więcej lobbystów. Proszę zobaczyć, ta Ukraina, która była jednak w centrum zainteresowania całego świata 5 lat temu, po Poroszenku miliarder, prawda, który no też jest oligarchą, ale też jest rozpoznawalny na całym świecie, a Popsoj twierdzi, że z jego źródeł tutaj unijnych wynika, że to mało, nie ukrywajmy, znany Plachotniuk ma więcej lobbystów i więcej inwestuje tutaj w te powiązania polityczno-biznesowe na Zachodzie, no zwłaszcza w Niemczech, bo to w Niemczech też prowadzi różne interesy, że potrafi przekonać różne ważne persony, aby tam lekko popychały międzynarodowe organizacje do zaakceptowania tego dziwnego status quo w Mołdawii. Natomiast co ważne jest w obserwowaniu polityki Mołdawii? Tak naprawdę widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Dopiero kiedy międzynarodowe instytucje audytowe, kontrolne, wywiadowcze zajmują się śledzeniem powiązań tutejszych polityków, dopiero wtedy wychodzą tutaj ich powiązania kompletnie niewyobrażalne. Ja bym nawet nie chciał takich delikatnych sugestii wytwarzać, bo w Mołdawii jest tak, proszę państwa, że rzeczywistość przerasta, ta schowana rzeczywistość przerasta najśmielsze fantazje autorów political fiction.
No cóż, to będziemy się tej Mołdawii jeszcze pewnie przyglądać, kiedy pan wraca do Polski, czy pan już tam zostaje w tym Kiszyniowie na stałe?
Oczywiście wrócić wracam, natomiast w przypadku powtórnych wyborów, proszę państwa, ważne będzie, by się tej Mołdawii przyglądać, ponieważ łatwo jest powiedzieć, że kraj jest sowietyzowany, skreślmy go, ale naprawdę jest tu wielu ludzi szalenie uczciwych, szalenie ciężko pracujących, o europejskim nastawieniu. Mołdawianie często czują się Rumunami albo Mołdawianami przynależącymi do zachodniej wspólnoty cywilizacyjnej i oni oczekują, że będzie jakieś wsparcie. Sami nie dadzą rady. Ja wczoraj słyszałem od jednego urzędnika średniego szczebla ministerstwa w Mołdawii, słyszałem takie słowa, że jesteśmy rozbici kompletnie. Są Naddniestrzanie, są Gagauzowie, taki lud tureckojęzyczny na południu, który ma swoją autonomię. Rosjanie ciągną na wschód, Mołdawianie na zachód. Taki uproszczony podział zaproponował i on na koniec westchnął, powiedział, dajmy jeszcze tylko autonomię Cyganom na północy i będzie rozbicie dopełnione. No to jest taka gorzka, ironiczna konstatacja, bo oczywiście Cyganie nie aspirują do politycznej tu roli, natomiast jest tutaj faktycznie spora mniejszość cygańska i to jest taka gorzka wisienka na gorzkim torcie. Jeszcze tylko autonomia dla Cyganów, już skreślmy tę Mołdawię w ogóle.
Na pewno nie skreślimy Mołdawii i będziemy pewnie jeszcze wiele razy o tym rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję i za dzisiejszą rozmowę i za tę korespondencję w ciągu tygodnia. Jakub Maciejewski, tygodnik Gazeta Polska, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Czołem.
Ostatnie dwa dni w Warszawie w Domu Dziennikarza odbywała się międzynarodowa konferencja dziennikarska pod takim hasłem Wolność Słowa. Kocham i rozumiem. Dziennikarze z różnych części świata rozmawiali o tym, co to jest wolność słowa, jakie są te granice między wolnością słowa a tak zwaną mową nienawiści. Wielu ciekawych gości. Jeden z tych gości jest dzisiaj tutaj z nami w studiu. Pan Aleksandr Podrabinek, rosyjski dziennikarz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Z nami jest też pani Jana Karpienko, która będzie tłumaczyć również. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nieczęsto jest tak, że mamy w Polsce dziennikarzy rosyjskich i w związku z tym pierwsze pytanie będzie takie, co pan sądzi o dzisiejszej współczesnej Polsce?
W Polsce nie często przyjeżdżają ruskie żurnaliści. Co wy думаете o современnej Polsce?
Я думаю, что современная Польша намного интереснее и лучше, чем та, которая была 40 лет назад.
Uważam, że współczesna Polska jest o wiele bardziej ciekawym krajem niż ta Polska, która była 40 lat temu.
Dlaczego?
Dlaczego?
Ona stała swobodna.
Bo stała się wolną.
No tak, i ta wolna Polska z Rosją, to tak się wydaje, że chociaż te kraje są przecież blisko siebie, to właściwie jakby są oddzielone jakimś takim murem. Czyja to jest wina?
Польша и Россия, несмотря на то, что находятся близко друг от друга, кажется, что разделены большой стеной. Чья это вина?
Это историческая судьба России и Польши. И я бы не сказал, что так уж разделены, потому что Россия довольно часто претендовала на Польшу и поглощала ее.
Так исторически уложилось помежду Россией и Польской, и не поверил бы, что они аж так бардзо далеко от себя, потому что Россия часто имела какие-то свои интересы в отношении до Польши.
И вся российско-польская история – это попытки Польши вырваться из железных объятий России.
I cała historia rosyjsko-polska to cały czas jest próba Polski uwolnić się od Rosji.
Czy dzisiaj, w dzisiejszej Rosji też są takie dążenia, żeby tutaj w jakikolwiek sposób Polskę zdominować politycznie?
W dzisiejszej Rosji też jest takie nastrojenie, żeby jakimś obrazem dominować nad współczesnej Polską?
Rosja imperskie, w ogóle imperskie nastrojenia w Rosji silne w politycznym klasie, u politycznej elity, jeśli można nazwać ją elitą. A w obszarze takich nastrojeń ja nie widzę.
Jeżeli mówimy o elicie politycznej, to wtedy tak, takie nastroje imperialistyczne tam są obecne, natomiast w społeczeństwie tego nie widzę.
Ale czy to znaczy, że w tej rzeczywiście jest tak, jak wielu krytyków współczesnej Rosji opisuje, że ta elita polityczna wokół prezydenta Putina dąży do tego, żeby odbudować ten obszar, który kiedyś stanowił sowieckie imperium?
Многие критики современной России говорят о том, что политическая элита, та элита вокруг Путина, стремится к тому, чтобы восстановить снова ту территорию, которая была в Советском Союзе. Так ли это?
Это так, это действительно так. Политики живут имперской идеей.
То есть правда, что политики живут такой идеей империалистичной.
И та империалистичная идея, как бы мы могли описать, то на чем она полагает?
И эта идея, если ее описывать, то на чем она основывается?
оно основывается на представлениях позапрошлого века о том, что счастливая страна – это та страна, у которой много территории. Это такой атавизм ментальный.
Polega to na przedstawieniach stulecia jeszcze, nie poprzedniego, tylko jeszcze przed XIX wieku, o tym, że szczęśliwym krajem jest taki kraj, który ma najwięcej możliwego terytorium. Tak, to jest taki już anachronizm.
Nasz polityczny klas nie blesie intelektualnymi sposobnościami.
A nasi politycy nie mogą, nie wyróżniają się zdolnościami intelektualnymi.
W Polsce jest tak, że kiedy padają takie ostrzeżenia przed rosyjskim imperializmem, to często znajduje się odpowiedź, że to jest rusofobia, że właśnie politycy na przykład prawicowi zbyt często Rosją straszą. Czy pan uważa, że rzeczywiście jako rosyjski dziennikarz, że współczesna Polska powinna w jakiś sposób tych dążeń imperialistycznych się obawiać?
А если в Польше звучат какие-то предупреждения относительно России, то некоторые говорят о том, что это всего лишь проявление русофобии. Вы как журналист считаете ли, что в Польше нужно каким-то образом бояться Россию сейчас?
Я бы разделял, я бы рекомендовал разделять отношение к России как стране, к России как народу и к России как государству, как сегодняшнему агрессивному государству. Это не одно и то же.
Zalecam wam tutaj rozróżniać Rosję jako kraj, jako państwo, jako naród i jako państwo w znaczeniu systemu państwowego. Tak, to są różne rzeczy, to nie jest to samo.
Там, где власть избирается обществом, можно говорить о единой стране. Но в России власть не избрано обществом, и общество не представлено властью. Поэтому это немножко разные категории.
В таких краях, где władza jest wybierana poprzez społeczeństwo, jest sytuacja wtedy jednolita. Natomiast w Rosji władza nie wybiera się poprzez społeczeństwo, więc to nie jest to samo.
A czy poza tymi takimi właśnie tym myśleniem takim neoimperialnym, czy jest ktoś jeszcze w Rosji, kto ma jakiś inny pomysł na losy tego kraju?
A кроме таких неоимпериалистичных настроений, есть ли какие-то еще настроения в России, какие еще тенденции?
Если говорить о политическом классе, о политиках, то достаточно много политиков либерального толка, и они пользуются определенной поддержкой в обществе. Но это не очень проявляется в публичной жизни, потому что нету никаких механизмов этого проявления, нет механизмов демократии.
Jeżeli mówić o politykach, o klasie politycznej, to jest wiele polityków o nastrojach liberalnych i mają poparcie społeczeństwa. Natomiast to prawie nie pokazuje się, nie przejawia się w przestrzeni publicznej, ponieważ nie ma takich mechanizmów, które mogłyby to pokazać.
Czyli na przykład nie ma takiej nadziei, że w pewnym momencie w sposób demokratyczny ta władza się zmieni i dojdzie do władzy ktoś, kto będzie miał trochę inny pomysł na funkcjonowanie Rosji?
То есть нет такой надежды, что демократические изменения могут наступить и придет к власти кто-то, кто эти изменения проведет?
Нет, надежды всегда такие есть.
Завше есть такая надежда.
И это возможно, и Россия знала моменты, когда можно было реализовать такой сценарий.
И есть то возможно, и в истории России были моменты, когда реализация таких изменений была возможна.
К сожалению, не предпринималось достаточно долго, достаточно большое количество усилий для того, чтобы сохранить демократическую ориентацию.
А niestety przez bardzo długi czas nie było utrzymywane takie nastroje, takiego wysiłku nie było dokonane, żeby zachować te nastroje demokratyczne.
Chyba tylko w językach słowiańskich słowa, że nadzieja jest zawsze, brzmiało tak pięknie, nie musi pani tego tłumaczyć. Porozmawiamy chwilę o pana osobistej historii. Spędził pan ileś lat w łagrach.
Поговорим о вашей личной истории. Вы провели какое-то количество лет в лагерях.
Да.
Tak? I dlaczego? Jak do tego doszło?
Почему? Как это случилось?
Я участвовал в демократическом движении в Советском Союзе, и многие участники этого движения были репрессированы.
Uczestniczyłam w ruchu demokratycznym w Związku Radzieckim i wielu uczestników tego ruchu zostało represjonowanych.
Ludzie, którzy byli represjonowani, często nie chcą o tym mówić, ale jeżeli byśmy mogli poprosić jednak o więcej szczegółów, także dlatego, że w Polsce bardzo często nie pamięta się już dzisiaj o tych dysydentach ze Związku Sowieckiego.
Mnogi represjonowani ludzie nie chcą mówić o swojej historii, no można li poprosić niemnogo больше подробностей, потому что в Польше зачастую уже не помнят о диссидентах.
В Советском Союзе существовала практика наказание диссидентов, наказание инакомыслящих с использованием психиатрических больниц.
W Związku Radzieckim istniały kary dla dysydentów i dla osób myślących inaczej, taka kara jak psychiatria.
Я как медик по образованию, меня эта тема затронула в свое время.
Jestem lekarzem z wykształcenia, więc ten temat mnie dotknął ze swoich czasów.
Я написал книгу об этом.
Написала о том książkę.
Ее издали в Соединенных Штатах.
Została wydana w Stanach Zjednoczonych.
А меня посадили.
A ja trafiłam do więzienia za to.
Потом она была переиздана на английском языке, и меня посадили второй раз.
Потом została ta książka wydana w języku angielskim i trafiłam do więzienia po raz drugi.
Больше ее не переводили на другие языки.
Więcej ta książka nie była tłumaczona na inne języki.
А то бы я сидел до конца жизни.
Ponieważ wtedy siedziałbym do końca swojego życia.
Ile lat pan spędził w więzieniu?
Сколько лет вы провели в тюрьме?
5,5 лет. Это тюрьма из тюрьмы и ссылки.
Пять и пол лет, и то есть więzienie и лагеры, засланья.
Te łagry to było gdzie?
Gdzie były te łagiery?
To to, co раньше nazywali Kalmyckie kraj, a сегодня называют Якутия.
To, co wcześniej nazywano Kołymą, a teraz to jest Jakucja.
W Polsce dość dużo mam, bo było wiele opublikowanych różnych wspomnień Polaków, którzy byli w czasie II wojny światowej, czy po II wojny światowej zaraz na zesłaniu. I chciałem tutaj się, zastanawiam się, jak się różniły warunki. Czy to był taki sam okrutny system, jak w latach 50., czy w tych latach późnego Związku Sowieckiego to już wyglądało trochę inaczej?
W Polsce bardzo dużo było opublikowane wspomnienia o różnych syłkach i w czasie II wojny i po niej. I ja zadumowałam się o tym, naskolko ужасna była ta система, jak w 50-е годы, так и позднее. Была ли она настолько ужасной, как в 50-е годы?
А в те годы, когда я сидел, режим был мягче, чем во времена Сталина, чем в 40-е и 50-е годы. Но для людей, которые привыкли жить в свободной стране, на Западе, эта разница может быть несущественна.
W latach, kiedy ja siedziałam, ten reżim był łagodniejszy niż za czasów Stalina. Natomiast dla osób ze wschodu, z wolnych krajów, ta różnica może być niezauważalna.
Jak szerokie były te kręgi, które sprzeciwiały się komunizmowi właśnie wewnątrz Związku Sowieckiego? Ilu było tych dysydentów? Nie chodzi mi nawet o liczby, tylko jak to było w porównaniu z całym społeczeństwem? Jaki to mniej więcej był procent?
Naskolko szeroki były kręgi ludzi, którzy sprzeciwiali się komunistycznemu reżimowi? Ja tu nie spraszuję pro liczbę człowiek, tylko pro to, jak to wyglądało na fonie całego społeczeństwa.
Все зависит от степени сопротивления. Были диссиденты, которые открыто заявляли о своем противостоянии коммунистическому режиму. Были люди, которые поддерживали их. Это были разные степени сопротивления. Но людей, которые были недовольны коммунистическим режимом, было достаточно много.
Jest tutaj, widzimy różną skalę tej walki przeciwko komunizmowi, ponieważ byli ludzie, były osoby, które otwarcie walczyły z tym reżimem, byli ludzie, którzy wspierali ich, ale stopień jakby jest tutaj różny tego zjawiska i ciężko jest powiedzieć, ale było dużo ludzi, którzy walczyli przeciwko.
No, drugie dzieło, że to niedowolstwo nie всегда приводило к каким-то действиям.
Byli ludzie niezadowoleni, ale inna sprawa, że ci niezadowoleni ludzie nie zawsze byli skuteczni w swoich działaniach.
A jeśli chodzi o to dziedzictwo tych dysydentów w polityce współczesnej Rosji, czy w jakikolwiek sposób istnieje?
A jeśli говорить про то, существуют ли диссиденты или какие-то отголоски диссидентского движения в современной России?
А нет, ну сегодня диссидентство это исторический термин. Сегодня диссидентов нет. Режим не настолько жесткий, чтобы вот прямо сегодня возродилось то же самое, что было раньше.
Dzisiaj nie ma dysydentów. Takie słowo już nie pasuje do współczesnych realiów, ponieważ ten reżim jeszcze nie jest aż tak okrutny, żeby ten ruch znów pojawił się.
Ale mi chodzi raczej o coś takiego, czy ci ludzie, którzy wtedy sprzeciwiali się komunizmowi, którzy stanowili opozycję tą wewnątrz Związku Sowieckiego, czy oni w jakikolwiek sposób są obecni w rosyjskiej polityce? No bo w Polsce jest tak, że cały czas ludzie, którzy byli obecni w Solidarności, jakoś tam działają, te nazwiska mają swoje znaczenie, te spory z tamtych czasów mają znaczenie. Czy w Rosji jakoś też tak jest?
Я имею в виду те диссиденты, которые в те годы сопротивлялись режиму, что они делают сейчас? Потому что, например, в Польше участники движения «Солидарность» как, тем или иным образом участвуют в жизни страны сейчас. А как в вашей стране?
Я заметил эту большую разницу и как раз вчера еще подумал, когда выступал министр культуры на конференции, что в Польше министры – это бывшие члены «Солидарности». Активисты солидарности. А у нас в России министры – это бывшие члены Компартии и номенклатурные чиновники.
Зауважувам там дуже різницю, зважча на конференції, коли слухавам виступлення пана міністра культури, і так зауважувам, що міністром в Польщі радше буде чоловік, який, наприклад, брав участь в Солідарності, натомість в Росії особи на подобному становиску, то радше особи, які кедись брав участь в партії комуністичній.
Вчорашнім дисидентам в сьогоднішній власті місця нету в Росії.
Вчорайші дисиденти не мають свого місця в обіцяних владах, на обіцяних становисках в Росії.
А як пан патрі на той дійсніший систем, систем вокруг президента Путіна? Чи це є така влада дуже моцна, чи вона єднак опірається передовсім на тим єдним чоловіку?
А як ви сьогодні оцінюєте систему, створену вокруг президента Путіна? Це все-таки сильна влада, чи це система, опираючися на одному чоловіку?
Эта система опирается, конечно, не на одного человека, она опирается на некоторый политический клан. Но я бы не сказал, что это сильная система, потому что сильная система опирается на общество, на поддержку общества. Они же опираются только на репрессивный аппарат, только на силу.
Не powiedział, bo oczywiście to nie jest system, który opiera się tylko na jednym człowieku, a ma swoje wsparcie jakby w jakiejś liczbie osób, natomiast nie powiedziałbym, że to jest silny, mocny system, ponieważ opiera się przede wszystkim na swoich mechanizmach represyjnych.
No i w związku z tym, czy można się spodziewać, ja wiem, że teraz rozmawiamy o przyszłości i trudno przyszłość przewidywać, ale czy pan sądzi, jako człowiek, który obserwuje Rosję od tylu lat, że to będzie zmiana władzy, nastąpi tak, że po prostu wybiorą sobie kogoś innego z tych wewnętrznych kręgów, czy jednak zmiana władzy będzie polegać na jakichś zaburzeniach?
Я понимаю, что говорить о будущем сложно и предсказывать невозможно, но вы все-таки наблюдаете историю страны много лет, и как вы думаете, наступит ли изменение извне, то есть, может быть, какой-то человек придет или его возьмут извне, или система может поменяться путем каких-то внутренних разрушений?
Я думаю, что система поменяется, когда удачно совпадут внутренние изменения и изменения извне, когда будет оказано давление извне, и когда будут... произойдет внутренние изменения. Вот это совпадение может быть счастливым мгновением для российской истории.
Myślę, że zmiana może nastąpić przy takim szczęśliwym połączeniu w jednym momencie zmian zewnętrznych i wewnętrznych, czyli przy jakimś ciśnieniu z zewnątrz i jakichś warunkach wewnętrznych. Wtedy, w tym momencie, może być takie szczęście tej zmiany.
Jeśli chodzi o podział polityczny w Polsce, czy możemy tam wyróżnić właściwie jakąś lewicę, prawicę, czy to już po prostu jest władza i reszta?
Есть ли какое-то разделение на правых и левых, или это разделение на властей и всех остальных?
Имеется в виду в правительстве?
В жонде?
Значит, в общем, в элитах политических в России.
В политических элитах в России?
Нет, в политической элите, которая находится у власти, нет разделения на правых и на левых. Есть люди, которые хотят немножко больше свободы для того, чтобы им успешнее оставаться у власти, а другие люди хотят и меньше свободы для того же самого, чтобы тоже успешнее оставаться у власти. Для них вопрос о власти самый важный, а будущее России для них несущественно.
Если мы говорим о элите, которая имеет власть, то вśród этих людей нет подела на левицу и правицу. Некоторые из них хотят больше свободы, чтобы дольше и эффективнее иметь эту власть, и другие и не хотят меньше этой свободы, właśnie в том самом цели, чтобы дольше и оставаться иметь власть. Имеют тот самый цель, так направда.
Rozmawialiśmy wczoraj i przedwczoraj w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich o kwestii wolności słowa. Czy tacy ludzie jak pan mogą w Rosji swoje poglądy głosić w sposób otwarty?
My говорили среди в союзе журналистов о свободе слова, в том числе на конференции. Можете ли вы сейчас в современной России выражать свое мнение открыто?
Да, выражать свое мнение открыто можно, и за это многие подвергаются репрессиям.
Можна виражити свою опінію публічно, отварче, але ніхто ж з того поводу теж репресіоновані.
Вопрос в том, чем вы платите за свободу слова.
То есть квестия цены за тą wolność słowa.
Czy pan też spotykał się z represjami?
I wy też встречались z takimi represjami?
W последнее время нет, я не встречаюсь с репрессиями с такими, но я знаю много таких случаев.
В ostatnich czasach ja nie napotykałam takie sytuacje, natomiast znam wiele przypadków.
Это случаи судебного преследования и внесудебных казней, убийств, насилия.
Są to przypadki związane ze sprawami sądowymi, są to też przypadki związane z przemocą i nawet zabójstwami.
Władz okutuje społeczeństwo strachem, pogrąża społeczeństwo w atmosferę strachu.
Władza zanurza społeczeństwo w lęku, otacza go lękiem.
Поэтому желающих рисковать становится меньше.
Więc jest coraz mniej chętnych zaryzykować.
Ale nadzieja, rozumiem, istnieje.
Но я так понимаю, что надежды есть.
Я думаю, что надежды есть, особенно учитывая, что Россия не может находиться в такой изоляции, в какой она была раньше. Все-таки мир становится более глобальным, более открытым, и нынешняя российская власть больше подвержена влиянию извне.
Myślę, że tak, nadzieja jest, ponieważ Rosja już nie może być taka izolowana jak kiedyś wcześniej, ponieważ świat jest coraz większy, w sensie bardziej globalny i Rosja oczywiście tutaj odczuwa wpływ z zewnątrz.
I хорошо by, если бы западные демократии это тоже так же хорошо понимали.
I byłoby dobrze, gdyby zachodnie demokracje też rozumiały to bardzo dobrze.
Byłoby dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Aleksander Podrabinek, rosyjski dziennikarz i działacz praw człowieka, był gościem programu Wschodniego Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Dziękuję również pani Janie Karpienko, która w sposób perfekcyjny tą rozmowę przetłumaczyła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Proszę państwa, jest godzina 10:47. Była dzisiaj mowa o Mołdawii. To jeszcze raz mołdawska muzyka. Tak jak już mówiłem, w Warszawie przez ostatnie dwa dni była międzynarodowa konferencja dziennikarska, konferencja poświęcona zagadnieniom wolności słowa, zagadnieniem tego zetknięcia między wolnością słowa a walką z tak zwaną mową nienawiści. Wielu gości z różnych części świata, głównie z tej naszej części świata, z tego szeroko pojętego obszaru, który nazywa się u nas Trójmorzem. I teraz jest kolejny gość z Łotwy, pani Inese Szulzanoka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani mówi po polsku, więc tym razem obejdziemy się bez tłumacza i porozmawiamy o Łotwie. Proszę powiedzieć najpierw coś o sobie. W jakich mediach pani pracuje?
Ja pracowałam też w radiu kiedyś. Przez 2 lata pracowałam w radiu. Teraz pracuję w telewizji, łotewskiej telewizji RYGE TV24. To jest prywatna telewizja. Pomimo nazwy, że to jest RYGA TV, to jednak to jest taka telewizja nadawana na cały kraj.
A skąd taka znakomita znajomość języka polskiego?
Uczyłam się.
Tam czy tu?
Najpierw w Rydze. Studiowałam właśnie język i kulturę polską, a potem przyjechałam na stypendium i kontynuowałam tutaj na UEM-ie w Poznaniu, więc moja polskość jest bardzo mocno powiązana z Wielkopolską.
Czy w Rydze, czy na Łotwie to jest tak, że nauka języka polskiego jest czymś popularnym, czy to jest jednak takie zajęcie...
No, to nie jest takie coś, by na przykład byłoby bardzo powszechne, aczkolwiek ludzie uczą się języka polskiego, bo mamy 4 polskie szkoły na Łotwie, w której jednocześnie teraz uczy się około 1000 dzieci i młodzież. A poza tym teraz w tym momencie chyba już w akademii nie jest wykładany ten kierunek, którym ja uczyłam się, w którym nauczyłam się języka polskiego. Aczkolwiek też można uczyć się jako kurs na uniwersytecie, więc jest możliwość.
Porozmawiamy chwilę o polityce. Niedawno tak. Były na Łotwie wybory, powstał nowy rząd. To jest taka sytuacja, że zwykle wybory wygrywa ta partia, która jakoś tam jest powiązana z tymi, na jedną głosują Rosjanie mieszkający na Łotwie, tylko ona zwykle nie wchodzi do rządu.
Tak. To jest prawda. Szerzej, tak?
Tak.
To znaczy, może tak zaznaczymy mniej więcej, jak wygląda w ogóle polityka łotewska. To w tym momencie rząd tworzy 5 partii. 5 partii i 2 są w opozycji. I tak, to znaczy... Można by powiedzieć, że wygrała, ale w rzeczywistości to nie wygrała, bo jeżeli na przykład 100 miejsc w parlamencie trzeba podzielić, no to oni mają chyba z 20 albo 19 miejsc, Saska, nie? To znaczy to właśnie ta partia prorosyjska. Aczkolwiek no to w większości ona nigdy nie ma. Po prostu to ona jakby ta partia skupia tych wszystkich ludzi, którzy są rosyjskojęzyczni, to jest bardzo ważne takie zagadnienie. To nie są Rosjanie na Łotwie, tylko rosyjskojęzyczne osoby. To znaczy, to są, mogą być Rosjanie, to są też Ukraińcy, Białorusinie, ludzie też z Kazachstanu, również czasami też Polacy, którzy bo jednak z jednej strony Polacy na przykład na Łotwie, w rodzinie, oni wciąż mówią po polsku, chodzą na polskie msze, ale potem oni mieli jakiś wybór, mieli albo na przykład no, w płaszczyźnie takiej szerzej pojęte, to musieli albo się złotyszczyć, albo zrosjonizować, nie? I sporo, jest nam dużo rodzin, którzy właśnie w Rydze, no to są bardziej wybrały nurt łotewski, bardziej jakby komunikują się na co dzień na zewnątrz, no bardziej po łotewsku, aczkolwiek na przykład w regionie powiedzmy może być, to nie musi, ale często na przykład tam na wschodzie, no to mogą być też osoby, które zdecydowały, że jakby drugi język, którym będą bardziej się komunikowały, to będzie rosyjski.
A czy to jest tak, bo jak nazywa się ta partia, która właśnie skupia te głosy niełotewskie?
Saskania, to znaczy, to jest bardzo ciekawe, powiedziałabym, że to jest takie zgoda, się nazywa zgoda.
Zgoda. I teraz i tak, czy to jest tak, że ta prorosyjskość oznacza, że to jest, nie wiem, patrzenie na, jakoś z nadzieją na Moskwę, dążenie do jakiejś formy, może nie integracji, ale w każdym razie związków bliższych z państwem rosyjskim?
Nie w taki, aż tak to konkretnie to nie. To znaczy, z różnych rzeczy widzimy, że to są takie sympatie, aczkolwiek oczywiście to wszystko jednak, no, w naszych czasach jesteśmy w Unii Europejskiej, no to otwarcie to tak się to nikt nie mówi. Chodzi bardziej oni często mówią, że po prostu chodzi o przyjaźń, o właśnie chodzi o w nazwie, jest ta nazwa zgoda, bo jednak na przykład, no, po roku 90. Właśnie lata 90, 91, to był ten czas, kiedy walczyliśmy o odzyskanie niepodległości, tak? Że przed tym, jeszcze 80-tych, pomimo tego, że na Łotwie niby łotewski był jeden z takich jakby urzędowych, a w rzeczywistości to w języku łotewskim, no to oprócz szkoły i domu i może jakimś tam, nie wiem, w domu kultury, to po łotewsku za bardzo się nie mówiło. Mówiło się po rosyjsku. W urzędach po rosyjsku, w sklepach po rosyjsku, wszędzie po rosyjsku. I teraz tak wyobraźcie sobie tą sytuację. To znaczy, ja tak jakby empatycznie rozumiem tych ludzi, że po prostu z dnia na dzień zmienił się ten strój i teraz oni muszą, z tego, że oni byli panami, że muszą, kierowali wszystkim, nadawali ten jakby jak kierunek, teraz oni są po prostu wrzuceni na jakiś taki margines, nie? Że oni muszą nauczyć się języka, muszą dostosować się do nowych reguł i tak dalej. I oczywiście sporo osób tego się nauczyło. I sporo Rosjan wtedy, jak walczyliśmy o niepodległość, było też na tych barykadach. Ale potem sporo osób właśnie po prostu wciąż mają żal. Powiedzieli, nie będziemy uczyć się łotewskiego. Pomimo już minęło prawie 30 lat, nie nauczyliście łotewskiego. Oni też, ta partia też walczy o dwujęzyczność. Teraz jakby jak poseł, on musi też składać jakby taką jakby... tak, że będzie bronił łotewskiego jako jedynego ten, ale parę lat temu, jeszcze parę lat temu, to oni też walczyli, jakby było jedna z takich, że aby może wprowadzić rosyjski jaki drugi język, nie, że coś takiego. No to jest, o tej partii to można dużo opowiadać, ale mniej więcej w skrótach to tak, i kiedyś też ta partia miała umowę z jedyną Rosją. Więc to jest tak trochę też niebezpiecznie.
Dobrze, a teraz jeżeli przejdziemy na tą pozostałą stronę sceny politycznej, te partie, które tworzą tą koalicję, tutaj mowa o tym była, że to jest kilka partii, tak? Pięć partii, tak?
Pięć partii.
No to rozumiem, że to jest takie od lewa do prawa, tak? Wszyscy ze wszystkimi.
Tak. Bardzo.
I teraz
i tworzą rząd razem.
I tak. To jakoś, bo podejrzewam, jak patrzę na podziały polityczne w Polsce, które są bardzo mocne, że tutaj no to pewnie by do takiego kompromisu nie doszło. Czy to jest tak, że te partie o różnych profilach ideologicznych, one się jakoś potrafią dogadywać? Gdzie tu jest kompromis? Bo przecież rząd nie decyduje tylko o polityce zagranicznej, ale jest cała masa kwestii wewnętrznych.
Tak. I dlatego rząd tworzył się bardzo długo na Łotwie, prawie 4 miesiące. To był czas, póki tworzył się rząd. Najpierw było, miała możliwość tworzenia rządu nowa partia konserwatywna. To jest taka nowa partia, która była, bym powiedziała, że bardziej prawicowa, aczkolwiek no, powiedziałabym prawicowo-centrystyczna raczej. Nie udało się. Oczywiście tam było bardzo dużo gry politycznych, których teraz omijemy, bo no, teraz to się nie da. Potem było możliwość tworzenia rządu KPWLV, to znaczy Kampje der Walst, to znaczy do kogo należy państwo. To jest taka partia. Partia bardziej jest jakby częściej nazywana taką partią populistyczną, aczkolwiek teraz po wyborach to bardziej się ustatkowali, nawet dostosowali się też do rządu. Czekamy tam bardzo ciekawe rzeczy do rządu. Czekamy tam bardzo ciekawe rzeczy też wychodzą. Teraz ta partia dzieli się, odchodzą osoby. Niedawno tylko są wyrzucone też członkowi z partii. Więc to jest taka partia, z którą jeszcze w tym momencie na Łotwie nie wiemy, co z tego wyjdzie, bo to jest nowa partia i już się dzieli, więc nie wiadomo, jakim graczem będzie. Poza tym tam jest oczywiście partia taka typowo narodowa, od lat 90. z takimi tradycjami. Potem jest Atheisti by Part, to jest partia liberalna i oni te wszystkie partie tworzą razem rząd. I to nie było łatwo i wybrali jako premiera osobę, która reprezentuje partię, która miała najmniej głosów do parlamentu, ale Krisztián Skarinc, no to jest taka osoba polityczna, powiedziałabym polityk już z takim dużym doświadczeniem, był parlamentarzystą w Europarlamencie od wielu lat. Jest po prostu, ma szacunek wszystkich stron, więc po prostu no, to był taki jakby kandydat, do którego wszyscy mówili, okej, pod jego kierownictwem jesteśmy gotowi wszyscy razem jakoś współpracować.
I jak patrzy się na mapę Europy, to Łotwa wraz z Estonią i Litwą tworzą tą najbardziej wschodnią flankę Paktu Północnoatlantyckiego. Czy ten taką nastrój tego podziału militarnego między wschodem a zachodem, tych agresywnych dążeń Imperium Rosyjskiego, czy to się czuje, czy jest taki nastrój jednak pewnego zagrożenia, czy na co dzień się o tym nie myśli?
Nie, no na co dzień o tym się nie myśli, no bo o tym się nie chce myśleć i po prostu... Owszem, są momenty, kiedy na przykład no, sytuacja w Krymie, to oczywiście zaczęliśmy bardzo na poważnie zastanawiać się co i jak, więc też to jest, dlatego też tak razem wspólnie z Polską no, wspieramy jednak Ukrainę i razem też no, próbujemy lobować właśnie to nasze widzenie tego, co się dzieje na Ukrainie, a czasami to też na przykład jak były te uczenie Zapad w Rosji, nie? To oczywiście też to było tak, że bardzo pilnie obserwowaliśmy, co się działo. Albo na przykład, no to w zeszłym roku, gdzie tam na przykład w tej części... wypadło mi słowo z głowy. Ta część, która jest przy Polsce, rosyjska...
Okręg Kaliningradzki.
Okręg Kaliningradzki, tak, że oni tam te swoje rakiety ustawili. Więc to też co całkiem mnie ciekawie, bo oczywiście zasięg jest też do naszych krajów. Ale bądźmy szczerzy, to też często no, to jest taka gra na pokazać power. Czasami mi się wydaje, ja bym chciała powiedzieć słowo, które nie chciałabym użyć jednak w radiu, bo to jest trochę takie mierzenie się, nie? Ze strony Rosji to wiadomo o co chodzi, aczkolwiek no, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Więc w tym momencie, no, aż tak też szaleni, moim zdaniem, w tym momencie nie są Rosjanie, aby jeszcze coś robić. Aczkolwiek niepokojące to się, moim zdaniem, jest to, jak rozwijają się relacje Rosja i Stany Zjednoczone, co w pewnym sensie czasami osłabia i naprawdę to, co wyszło parę miesięcy temu z Białego Domu, te słuchy, że na początku swojej prezydencji Trump chciał wystąpić z NATO, no to to potwierdza to, że on kiedyś już tam takie rzeczy wypowiadał. To oczywiście to jest nieciekawe, aczkolwiek w tym momencie no, jesteśmy pewni i też rozmawiałam też z osobami, które reprezentują NATO ze Stanów Zjednoczonych i oni powiedzieli, że no nie, Stany Zjednoczone to jest jednak dobry sojusznik i nas nie odpuści prezydent prezydentem, a jednak Stany Zjednoczone są Stany Zjednoczone i że nie ma czego się obawiać.
Ale w każdym razie tą politykę amerykańską w związku z tym na Łotwie się śledzi. Z uwagą.
To zależy, nie? No bo to są różne osoby. Oczywiście, że życie toczy się do przodu i często nawet nie powiedziałabym, że aż tak dużo też osób jest zainteresowane właśnie tą polityką zagraniczną, bo to często zbyt dużo się dzieje właśnie w takich rzeczach, nie wiem, zmiany w podatkach, czy właśnie te wewnętrzne już kolizje polityczne, one zajmują zbyt dużo energii i czasu, bo no, pan już wie, jak to jest, że to po prostu zbyt dużo się dzieje, zbyt aktywnie i w naszych czasach osoba po prostu no, też nie ma ani z energii śledzić tak długo na przykład jakieś wydarzenie, nie? No.
Kiedyś jechałem do Rygi samochodem z kimś, tak właściwie autostopem, i wiózł mnie Łotysz, który opowiadał mi o tym, że pracuje na Sardynii, tam w wypożyczalni łódek, i opowiadał mi o Łotyszach żyjących w różnych częściach Europy. Emigracja to jest poważny problem?
Tak. Tak, nawet, bo na przykład, i to jest taka sytuacja, jakbym powiedziała, że jeszcze przed, to właśnie kryzys spowodował tą dużą emigrację. Bo na przykład w Polsce mówiło się, że jest kryzys w 2008, a w rzeczywistości no to wciąż przyrost był pozytywny. To jest jedyny kraj, więc gratuluję Polsce. Aczkolwiek na Łotwie to nie było, bo my już mieliśmy kryzys już przed tym kryzysem ogólnoświatowym. Mieliśmy kryzys bankowy, więc nałożyły się dwa kryzysy, jeden na drugi. I w tym momencie naprawdę było tak, że no to trzeba było dużo, było duże cięcia w miejscach pracy. I na przykład było tak, że sporo osób straciło pracę. Na przykład tam było tak, że no zwolniono około 30% pracujących na placówkach państwowych. A to są osoby z doświadczeniem, są osoby wykształcone, znające języki i tak dalej. I co jest, to się dzieje? Jeżeli tak dużo, na przykład z jednej placówki, z drugiej, one nawet te osoby wychodzą i rozumieją, że nawet w sklepach, bo to jest tak dużo tych osób bezrobotnych, no to co? No można pójść do sklepu pracować, no tam trzeba powalczyć o to stanowisko, a można pojechać do Anglii na przykład, czy gdzieś tam, nie? I sporo osób wyjechało. Często to jest problem, że wyjechało albo i założyło rodzinę, a to są na przykład, no to trudno przyjechać, nie? Z dziećmi, którzy na przykład już mówią po angielsku, albo wyjechać i już tam ustatkować się, kupić może jakiś dom czy coś takiego, a potem wrócić. I teraz rząd pracuje na to, aby jednak skusić tych ludzi wrócić. I wracają, ale mało wraca. To znaczy w zeszłym roku chyba 400 ileś tam osób wróciło. Super. To znaczy właśnie z pomocy rządowej, nie? To jest tak jakby super, bardzo dobrze, ale wyjechało, nie wiem, parę setek chyba, tysięcy. Dużo osób
wyjechało. A przypomnijmy, ile Łotwa liczy w tej chwili mieszkańców?
No właśnie, Łotwa teraz w tym momencie oficjalnie liczy już mniej niż 2 miliony.
A samych Łotyszy, tych, którzy nie są, nie tej ludności rosyjskojęzycznej czy innych części?
Ja bym nie chciała podawać się nieprawidłowych danych statystycznych, ale samych Łotyszy, no powiedzmy, że tak, że no to Łotyszy jest 70%.
Ponieważ ta w Warszawie konferencja dotyczyła spraw mediów, powiedzmy, że ta sytuacja medialna na Łotwie jest dosyć ciekawa, bo tutaj też jest podział między tymi mediami łotewskimi, a tymi, które nadają w języku rosyjskim.
Jest i to jest też taka sprawa, o czym też tak zastanawiałam się podczas konferencji, i to znaczy, to jest taka sprawa, o której tak zastanawiam się też przez jakiś czas, to znaczy, że żyjemy w takim, powiedzmy, w takim bąbelku informacyjnym, nie? Że Łasztysze żyją swoim życiem, ale Rosjanie często żyją swoim życiem. Oczywiście na przykład Łotewskie Radio ma też czwarty program, który jest nadawany w języku rosyjskim. I sporo Rosjan też to słuchają, wiedzą, że to jest rzetelna informacja, ale często no to wiadomo, że to są, może tam jest mniej muzyki i tak dalej. A często na przykład właśnie takie rzeczy są przemycane, takie polityczne, poprzez rozrywkę, nie? Na przykład no są, też u nas na Łotwie są nadawane też różne kanały rosyjskie. Tam są fajne filmy, tam są fajne show różne, takie jaskrawe i tak dalej. Ale w międzyczasie tam są nadawane też komunikaty polityczne, nie? I to jest, i to naraża. I bardzo ważne jest właśnie tworzenie kontentu. I na przykład też na Łotwie działa Sputnik. Również w języku łotewskim. Nie wiem, kto czyta to po łotewsku, ale na przykład no, po rosyjsku, no to też działa, nie? I często no, to jest niesamowite, jak to czasami się czyta informacje, na przykład kiedyś. Ja nie chcę teraz wymienić, bo powiedzmy też, że to jest po prostu z mojej pamięci te dane, jakiś tam procent, ale to było tak, że tam był jakiś sondaż zrobiony i okazało się, że teraz już po tych wszystkich, po Krymie i tak dalej, to już tylko z 25% Łotyszy uważa, że na przykład no jednak nasza gospodarka jest bardzo mocno zależna od Rosji, bo zrobiliśmy dużą dywersyfikację, już bardziej już na Ukrainę unijne, a to na przykład do Azji i tak dalej, i tak dalej. Co zrobił Sputnik? Oni odwrócili, że napisali, że 24%, nie, 1/4 Łotyszy wciąż bardzo mocno uważa, że Rosja jest naszą gwarancją, nie? I tak dalej. I to jest, no owszem, można, no można tak, niby, nie? Ale wszystko to zupełnie tworzy zupełnie inną wizję. Bo tak, bo Rosja jest naszym sąsiadem i od dłuższego czasu, no to jest historycznie, to jest normalne, że po prostu z sąsiadem się handluje, nie? Ale zrobiliśmy naprawdę po tym wszystkim, zrobiliśmy bardzo dużą pracę, aby zdywersyfikować swoje rynki, by na przykład no jakieś ryby, konserwy rybne i tak dalej, no to po prostu prawie większość to szło do Rosji, nie? I to jest... No, taka jest ta sytuacja. Mniej więcej to jest małe ilustracje to tego, co się dzieje, tak.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Inese Szulża-Noka, dziennikarka z Łotwy, jest naszym gościem. Postaramy się w programach wschodnich o Łotwie więcej opowiadać. Czy znany jest pani taki artysta hip-hopowy, który ma pseudonim Gustavo?
Tak.
To właśnie łotewski artysta popularny?
A całkiem, tak.
To teraz na zakończenie programu wschodniego nam zaśpiewa, żeby było, że na Łotwie też uprawiają hip-hop. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie wschodnim. Dziękuję wszystkim, którzy programu wschodniego słuchali. Audycję zrealizował Dariusz Konkol. Jest godzina 11:11. Program wschodni za tydzień o godzinie 10:00. Antoni Opaliński. Dziękuję bardzo.